A teraz zapraszam do wysłuchania audycji dokumentalnej Marty Miller o legendzie Zawiszy Czarnego, żaglowca, na pokładzie którego przeszkolono ponad 50 tysięcy harcerzy i innych uczestników różnych rejsów po morzach i oceanach świata.
Pod żaglami Zawiszy, harcerskiego szkunera szkoleniowego, przez ostatnich 45 lat pływało ponad 50 tysięcy osób. Bo kto za Wiszą raz popłynie, szlachetniejsze już ma imię.
Pod żaglami Zawiszy życie płynie jak w bajce, czy to w sztormie, czy w ciszy, czy w noc ciemną, w dzień jasny, kiedy grot ma dwa refy, fala pokład zalewa, to załoga Zawiszy czuje wtedy, że pływa. Białe żagle na masztach, jest to widok mocarny, w sercu radość i siła, to Zawisza nasz czarny.
Życie jest formą istnienia białka, ale w kominie czasem coś załka, więc ja, stary racjonalista, od dawna już wierzę, że Zawisza ma po prostu duszę. Jeżeli ktoś był chociaż raz na Zawiszy, jeżeli potem po wielu latach spotka w jakimkolwiek porcie Zawiszę, przyjdzie się przywitać, no bo to jest jego przyjaciel, to mu się wiąże tylko z przyjemnymi wspomnieniami.
Ja byłem z młodzieżą w Zawisie, który trwał 9 miesięcy. Była to szkoła pod żaglami. Byliśmy w Indiach, byliśmy w południowej Afryce, byliśmy na Wyspie Świętej Heleny. I na ledzie mieliśmy spotkanie podsumowujące ten rejs, zanim wejdziemy do portu. Na przykład takie były zdania. Panie kapitanie, wie pan co? Najlepiej to by było wyskoczyć na keję, uścisnąć ojca, matkę i pójść w następny rejs. Ten dom, ukochany dom, dobry jest na chwilę, ale statek jest lepszy. Młodzież wychodzi na reje, ma inny horyzont. Z góry widać lepiej. Tak jest zafascynowana, że nie chce zejść na dół.
Wchodzimy na pokład i wszyscy są równi. Wchodząc na statek, zdejmuje się sznury funkcyjne. Po pierwsze ze względu bezpieczeństwa, żeby to się nie czepiało o elementa kierunku. A po drugie, symbolicznie, zdejmuję sznur i mówię, że niezależnie od tego, co robiłem na lądzie, tu jestem załogantem. I to jest też klimat tego statku.
Przede wszystkim Zawisza wszędzie, nawet jak pierwszy raz go widzą, wzbudza sympatię. Zbudza sympatię, bo widać, że jest to prawdziwy żaglowiec pływający z młodzieżą, że to nie jest właściciel, który właśnie dorobił się na czymkolwiek, legalnym czy nielegalnym i na zasadzie skóra, fura i komura, tylko widać, że to jest autentyczne, tu nie ma nic sztucznego. A że nie ma luksusu, a no nie może być luksusu, bo skoro rejs kosztuje tyle, ile kosztuje, czyli jest w zasadzie dostępny dla większości młodzieży, no to luksusu nie może być, gdyby luksusy kosztowały 5 razy więcej.
Jeśli chodzi o ducha statku, to oczywiście ducha tworzą ludzie, ludzie i historia. To jest statek, który jest spadkobiercą tradycji pierwszego Zawiszy. Dowodził nim wtedy generał Mariusz Zaruski i to był pierwszy na świecie żaglowiec, który służył nie uprawianiu jachtingu, nie szkoleniu na stopień żeglarski, nie nauce zawodu, tylko wychowaniu morskiemu. Tam młodzi ludzie uczyli się wspólnie pracować, uczyli się tolerancji, uczyli się twardego morskiego życia. I część z tych tradycji przeszła jakby na nowego Zawisza, który był budowany w 1961 roku, przebudowany z trawlera rybackiego z Czytrzewia. I ten pierwszy jakby czas pływania tego żaglowca to był dokładnie w duchu generała Zaruskiego.
Zawisza ma właściwie z logicznego punktu widzenia same niedogodności i niewygody. Przede wszystkim, jak ktoś wejdzie pierwszy raz na Zawiszę, to jest lekko przerażony, bo to wygląda jak taki wagon sypialny, tylko bez przedziałów. Wszyscy śpią w jednym kubryku, bo to jest dawna ładownia na ryby. 3-piętrowe koje, wszyscy siedzą sobie na głowie. Tam się je, tam się śpi. Natomiast ta pozorna wada ma również gigantyczną zaletę. Ten kubryk wspólny niesamowicie integruje. Zwłaszcza jak przyjdą jakieś cięższe warunki, to dopiero się potem wspomina, jak to wszystkie buty gumowe się tarzały razem z resztkami chleba, sztormiaki były razem z dżinsami, ktoś komuś puścił pawia do butów gumowych i dopiero są wspomnienia.
Jest to bardzo trudny żaglowiec. Trudny dlatego, że to są spartańskie warunki. To jest żaglowiec przebudowany z trawlera rybackiego, czyli śródokręcia ma bardzo nisko. Nawet przy niewielkiej fali na pokładzie jest woda. Tam, żeby wyjść do toalety z kubryku, trzeba przejść przez tą wodę właśnie. Po to, żeby podać do kubryku posiłek z kambuza, czyli z kuchni, też trzeba przejść przez tą wodę, znieść to wszystko na dół. To nie jest łatwe. Ma skomplikowany taki lunek. Wbrew pozorom. Także to wszystko powoduje to, że ci, którzy pokochali ten żaglowiec, to jest pewna elita. Mimo tego, że jest tych ludzi bardzo dużo, jest to pewna elita i to są ludzie, którzy godzą się na to, żeby pływać w trudnych warunkach, po to, żeby być razem. Być razem na pokładzie tego statku.
Pokład żaglowca jest dla najlepszych. Jest zbyt mało tych żaglowców w kraju i zbyt mało jest tego miejsca na pokładzie, żeby wozić byle kogo. Dlatego też trzeba sobie zasłużyć na to, żeby na ten pokład wejść. I wtedy się to ceni. Szkoła życia na żaglowcu jest najlepszą szkołą, jaką znam. Jest to praca zespołowa, jest to wspólny wysiłek, jest to jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, stara zasada muszkieterów. I to daje to, że ludzie rozstają się, rozchodzą, ale zawsze się potem spotykają i są sobie zawsze pomocni. To lobby żeglarskie jest bardzo wielkie. Dlatego, bo jeżeli się powie, to jest żeglarz, to wiadomo, kto to jest. Innych może wypluje.
To najpierwsze kroniki, w 69. Jeszcze Zawisza był nieprzebudowany. Ojejku. To są wycinki prasowe, to są przed laty, w latach 70. czy w latach 60. jeszcze rejs na przykład na Islandię, to w ogóle była przygoda życia, to było coś tak niesamowitego, że po prostu w tym czasie się z Polski nie wyjeżdżało jeszcze, to była w ogóle niebywała rzecz, nawet rejs prosty do Kopenhagi to było przeżycie, no. Także jak ja się przyglądam na tym rejsie, pamiętam, przypominam sobie tamte czasy, to jestem wzruszony.
A wtedy już pan uczestniczył w tych rejsach?
Nie, no ja zacząłem pływać, pierwszy raz byłem dopiero w 77 roku, a na Zawiszy w 82. Wtedy się za granicę w ogóle nie pływało. Przeżyliśmy wielki sztorm, 9 w skali Beauforta wiało. Ja byłem ze swoją przyszłą żoną. Ona się głównie zajmowała chorobą morską. Ja byłem oficerem, miałem 18 lat.
A jak pan trafił na Zawiszę?
Ja zawsze kochałem żeglarstwo i harcerstwo pozwalało pływać w sposób bardzo ekonomiczny. I dawniej to była wielka sztuka się dostać na rejs. Wtedy to był zaszczyt znaleźć się na Zawiszy. Zaszczyt w ogóle udać się na jakiś rejs się dostać. Już nie jest tak jak kiedyś, że się czekało w kolejce. Teraz po prostu każdy, kto chce, jest mile widziany i zapraszany. Natomiast zdarza się tak, że są puste koje.
To jest właśnie rejs, w którym pan uczestniczył.
Tak. Ja spędziłem na morzu ponad 50 lat. Andrzej Drapela. I te rejsy na Zawiszy dały mi najwięcej satysfakcji. Miałem bardzo dobrą załogę. Miałem młodzież, która chciała pokazać się i statek, i kraj z najlepszej strony. A scena tego widowiska była największa w świecie. To był największy zlot żaglowców z okazji odkrycia Ameryki, 500-lecia odkrycia. Koncepcja była taka tego rejsu, ponieważ nie jest to łódka regatowa. Jest to zdecydowanie najwolniejszy żaglowiec, jaki mamy w Polsce. Można od razu na początku regat czerwone światło z rufy powiesić i wiadomo, że to jest koniec regat. Czyli nie było żadnej szansy wygrania tych regat. Natomiast była szansa pokazania się tego statku. Statek nie jest piękny. W porównaniu do przepięknych żaglowców, takich jak Amerygo Vespucci, Siedow, Dar Młodzieży, Pogoria, to ten statek nie cieszy oka. Ale można inne statki przekrzyczyć. Mogą nas zauważyć. Właśnie taki mieliśmy sposób, że dobijając do nabrzeża, sumowaliśmy statek i dawaliśmy koncert. Czy był ktoś przy nabrzeżu, czy nie był? Mało to. Staraliśmy się do tych portów wpaść przed wszystkimi jak przychodziły inne żaglowce, ludzie też spodziewali się, że tamci się przedstawią. Te załogi się nie przedstawiały, szły na piwo i w rezultacie traciły szalenie dużo. A załoga była tak doskonała, że mam dla pani tutaj taką małą niespodziankę, taśma z nagraniami. Daliśmy w tej podróży 64 koncerty.
Żeglujże, żeglarzu, całą noc kę po morzu. Ej, żeglujże, ej, żeglujże, całą noc kę po morzu. Jakże ja mam żeglować, kiedy na morzu ciemna noc, zapal trzaskę albo dwie, przyżeglujże ty do mnie. Żeglarzu, hej, żeglarzu, hej, hej, żeglujże, żeglarzu.
Nazywam się Waldek Mieszkowski. Na Zawiszu zacząłem pływać w roku 79, czyli lat temu 27. Byłem w takim rejsie z Gdyni na Hel ze swoją drużyną. Byłem członkiem drużyny harcerskiej z Białegostoku wtedy. No i było super. Kilka lat później, w roku 1984, udało mi się wybrać na Zawisze w rejs do Kanady. To był rejs na zlot żaglowców z okazji 450-lecia odkrycia Kanady przez Jacques Cartier. I ten rejs zdecydował na pewno o moim życiu. Poznałem fantastycznych ludzi, to raz. Dwa, nauczyłem się cierpliwości, nauczyłem się pracy na statku. Przeżyłem niesamowitą przygodę. Przeżyłem też sytuację tragiczną dosyć, ponieważ myśmy wtedy brali udział w akcji ratowniczej na trasie regat z Bermudów do Nowej Szkocji. Zatonął angielski żaglowiec Marquez i Zawisza Czarny był jedynym statkiem we flotylli całej, który był w stanie udzielić pomocy. Także myśmy wtedy przerwali regaty, wyłowiliśmy 8 ludzi żywych. Ja nie zapomnę sytuacji, w której kapitan Sauer manewrował tym statkiem. Wtedy uważałem, że jest to mistrzostwo świata. Teraz, po doświadczeniach samodzielnego prowadzenia Zawiszy, uważam, że jest to potrójne mistrzostwo świata. Ja pamiętam, że wtedy za tym kapitanem poszlibyśmy w ogień. Ale dopiero potem, jak skończyliśmy poszukiwania, ci uratowani ludzie też wyszli z szoku, jakby zaczęli opowiadać, jak to się stało, to ja się przeraziłem. Okazało się, że statek zatonął w ciągu niecałej minuty. Dla nas było to duże przeżycie, bo po pierwsze kontakt ze śmiercią na morzu. 20 osób zginęło wtedy. Dwa, ciężka praca w bardzo niebezpiecznych warunkach, gdzie kapitanowi trzeba było zaufać po prostu. Już. I tu nie było czasu na rozmyślanie, czy ja jestem w stanie to zrobić, czy nie. Było polecenie, rozkaz i koniec. Myśmy byli maszynką w sprawnych rękach. Także to są sytuacje, w których nie ma bohaterów. Myślę, że cały ten rejs, łącznie z tym przeżyciem, zdeterminował całą moją przyszłość. Od tamtej pory, czy od 1984 roku, przez 22 lata, tylko przez jeden rok nie byłem na Zawiszy.
Janusz Zbierajewski, kapitan, specjalność duże żaglowce. Pierwszy raz kapitanem Zawiszy zostałem w 78 roku, czyli za dwa lata będzie to 30 lat. Zdarzyło mi się kilka razy wychodzić w nietypowych warunkach, raz przy huraganie, a nawet więcej niż 12 Beauforta. Zwykle gdyby ktoś mi powiedział, że wyszedł w takich warunkach z portu, uznam go za niespełna rozumu, a ja podjąłem świadomie tę decyzję i uważam, że była to dobra decyzja. To było na Isle of Man. Jest to wyspa na Morzu Irlandzkim, między Irlandią a Anglią. To był rok 79 i Isle of Man obchodziła swoje milenium. 1000 lat wcześniej miejscowa starzyzna siadła na kamieniach i ogłosiła się parlamentem. Ostatni dzień naszego pobytu w Douglas, w stolicy Isle of Man, już mamy wychodzić. Wieczorem zostaliśmy zaproszeni przez śpiewaka country, Amerykanina, na koncert. Przyszedł, zachwycił się Zawiszą i zaprosił całą załogę za darmo na koncert. Poszliśmy, wracamy gdzieś przed północą, a tu wichura nieprawdopodobna, prawie nie da się iść pod wiatr. W roku 79 powstał nagle na Morzu Irlandzkim niespodziewanie wiatr o sile więcej niż huragan, to znaczy to było około 100 węzłów, a nie 64 jak przy 12. To był ten huragan, który zatopił w Fastnet Race 16 jachtów regatowych, specjalnie na regaty morskie robionych. Ja wtedy postanowiłem wyjść z portu Zawiszą, znaczy gdyby tam nie było 400 koni silnika, to bym nie wyszedł, nie dałem rady. Wyszedłem i być może dlatego Zawisza jeszcze pływa, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby ten wiatr był dociskający. Znaczy wszyscy lubią żeglarz Neptuna, tylko niektórzy bez wzajemności. Więc ja na szczęście odpukać coś dużego i pustego, to pukam we własną głowę. My się z jego królewskością szanujemy, przyjaźnimy. Jak Prozerpina nie widzi, to czasami sobie tam po malutkim winku wypijemy z jego królewskością i od czasu do czasu jego królewska mość Neptun daje mi wiadomo część ciała tylko dla zdrowotności psychicznej, żeby mi się we łbie nie przewróciło, ale z reguły mniej wieje z tyłu, warunki mam dobre, żyjemy w zgodzie.
Zejdźmy do mesy, tam jest cieplej. Proszę bardzo. Bardzo piękny kawałek roboty bosmańskiej.
Zwykły trap okrętowy, taki dla pilota i do schodzenia do szalupy, czy powiedzmy do pontonu.
Własnej roboty?
Tak, to jest wszystko moje roboty. Pokażę panu parę rzeczy, które zrobiłem, jeżeli pana to interesuje.
Interesuje. W roku.
To pokażę panu.
To jest wasze dosłanie z prawdziwego zdarzenia.
Przepraszam, ja zrobię panu kapitanowi to miejsce. Nie, no, kapitańskie.
Cicho.
To jest dobra rzecz. To jest mój drugi w życiu. To można kupić tylko na Azorach. To jest rożek bosmański do zaplatania lin miękkich. Można zapleść taką linkę, która ma tam 5 mm i taką, która jest gruba jak ręka. Bardzo dobra rzecz. Można dokupić tylko na Azorach w tak zwanym Sport Café u Petera.
No. A z czego to jest?
To jest zęba kaszalota. No, tam się tłukło walak biskajskiego i kaszalota generalnie. Jak się wyjdzie na brzeg i popatrzy na to, co wygląda z brzegu, czyli na statek, to jest moja praca. No tutaj pełnię funkcję bosmana. Na tym żaglowcu pełnię funkcję bosmana. I nazywam się Ryszard Treichel. Uczestnicy mają dobrze ciągać liny i stawiać żagle i sprzątać ten statek, to już jest bardzo duże, jak to robią.
Ja na Zawiszy płynęłam, proszę pani, jachtem Zawiszą płynęłam do Szwecji w latach 60. jako żeglarka. My żeśmy mieli tam nawet zajęcia, bo ja byłam tylko w stopniu żeglarza, a wtedy był kapitan Romanowski. On był na łodziach podwodnych, to jest bohater. Nawet jedna drużyna harcerska nosi jego imię.
No dobrze, tak. A jak traktował kobiety?
Przecież nas było 6 tylko pań, a tak to załoga była męska. Miałyśmy same przyjemności, proszę pani. No, byliśmy goszczeni na przykład w ambasadzie w Szwecji. Sztokholm to był tak oświetlony, jakby się na przykład z Gdyni pojechało gdzieś do jakiegoś Trąbek Wielkich, czy tam do jakiegoś małego miasta. Taka była różnica, te neony. Dlatego u nas tego nie było, bo przecież pani sobie wyobrazi, że lata 60, prawda? Ja kiedyś nawet byłam, proszę pani, w komisji rewizyjnej chorągwianej, chorągwi gdańskiej i my nawet, żeśmy jako komisja rewizyjna kontrolowaliśmy ten CWM. Wykonanie, przeliczaliśmy tam jak
wypadli.
No dobrze wypadli, także nie było nadużycia.
W 84 roku został ogłoszony konkurs na kapitana Zawiszy. Zgłosiłem się i wygrałem ten konkurs. Poprowadziłem rejs do Kanady, 6,5 miesiąca, rejs na Jezioro Amerykańskie, czyli z Gdyni przez Atlantyk, później rzeka Świętego Wawrzyńca, Jezioro Amerykańskie, udział w święcie portu Toronto, później zloty żaglowców w kilku innych portach. Byliśmy aż w Chicago, czyli 4 jeziora kolejne. Ontario, Erie, Huron i Michigan. To był kolejny etap, jakby, który zdeterminował dalsze moje życie, bo w czasie tego rejsu, po pierwsze, mnóstwo kontaktów, mnóstwo imprez oficjalnych, mnóstwo żeglowania. Pierwszy wypadek w życiu, bo prowadziłem statek na mieliznę i 2 doby tkwiłem zaryty w piasek pod kątem 28 stopni. Zresztą wtedy poznałem wodza Indian, Mohawków, który tam obok miał wioskę, zostałem członkiem tego plemienia. Rozmawia pani z Indianinem prawdziwym, oczywiście. Polowniki z Toronto przyszły 2, dość potężne i nas wyciągnęły. Natomiast fantastyczna rozmowa z wodzem Indian. Otóż pojawił się wódz na pokładzie, przypłynął motorówką. Powiedział, że stoimy na jego terytorium, w związku z czym powinniśmy podnieść jego flagę. Wiedziałem, że oczywiście bardzo chętnie, ale nie mamy jego flagi, więc wręczył mi tą flagę, podnieśli mi tą flagę, pyta się, czy potrzebujemy pomocy. Mówię, że no w zasadzie nie, no, czy może wodę, czy żywność, czy cośkolwiek innego. Mówię, że nie, bardzo dziękuję, potrzebuję holowników. Wódz się trochę zasępił i mówi tak, holowników nie mam, ale powiedz, ile tysięcy kanu potrzebujesz, żeby cię ściągnąć z tej mielizny. Także przyjaźń została zadzierzgnięta bardzo szybko. I później wódz nas bronił przed dziennikarzami tylko, ponieważ Nurek nie mógł pracować, bo byliśmy dużą atrakcją wtedy. Bo staliśmy blisko Montrealu i mnóstwo dziennikarzy podpływało motorówkami, żeby zrobić reportaż z naszego wypadku. Zadzwoniłem do wodza, wódz przysłał 4 motorówki, na każdej motorówce było 3 Indian z Winchesterami na kolanach. Nikt nie podpłynął.
Właśnie otwiera w tamtą stronę.
Starszy mechanik Ryszard Grzękowski.
O, to jest ten silnik.
To jest silnik główny z niemieckiej łodzi podwodnej. Rok produkcji 1940. To znaczy 65 lat ma. Już powinien być na emeryturze. A jednak pracuje.
To jest żaglowiec przecież. Po co mu taki silnik?
Era żaglowców się skończyła i wtedy, kiedy inteligencja zeszła pod pokład, tak mówią, nie? A teraz jest komercja i wiadomo, jak trzeba dojść do jakiegoś portu, to się wspomaga silnikiem żagla.
A pan jako mechanik to częściej tutaj, pod pokładem? Czy?
Nie, tu się ma wachty 4 godziny i później ma się wolne tak zwane, ale faktycznie to człowiek jest cały czas na stand-by'u, nie?
Fabryka wody jest, odsalarka. Przerabia wodę słoną na wodę słodką, że może statek jest wystarczalny po prostu. W morzu trzeba samemu sobie radzić.
No mam syna, który pływa na tankowcach. Kiedyś płynął ze mną, ja wiem, z 15 lat temu na Zawiszy. I mówi, tatuś, dlaczego ty się sprzeczasz z kapitanami? Przecież oni mają władzę. I ja mówię, tak synku, główna władza jest u góry, ale cicha władza jest zawsze w maszynie.
Niepoważniony wstęp zbroniony pisze i ładnego buldoka mam, żeby niepotrzebni ludzie nie wchodzili.
Marynarze są przesądni, żeglarze również.
Nie wychodzi się w piątek ani w poniedziałek i na tego typu rzeczy, to znaczy mnie nigdy to nie przeszkadzało. Wychodziłem w rejs w piątki, w poniedziałki, nigdy nic się nie działo, aczkolwiek raz zdarzyła się na Zawiszy, na Morzu Śródziemnym, przezabawna historia, było to na Ibizie dokładnie. Pod wieczór mieliśmy wychodzić. Było ciasno, staliśmy, w Polsce tak rzadko się staje, kotwica z dziobu i dwie cumy z rufy, trap na rufie, tak jak małe jachty w małych marinach. Wychodzimy, oddałem cumy, wybieramy kotwicę, kotwica doszła do pionu i bezpieczniki siadają, nie da się podnieść. Ten, który z chłopaków wziął maskę, fajkę, płetwy, skoczył do wody i się okazuje, że kotwica zaczepiła jakiś ogromny łańcuch, skądś, dokąd, nie wiadomo co. No i sam, ponieważ był chłopak, który na kontrakcie znajomy tam, zadzwonił po kumpla płetwonurka, wzięli akwalungi, skoczyli tam, ale powiedzieli, że nic się nie da zrobić, tak, łańcuch jest skądś dokądś i tam już jest w tej chwili ciemno, słońce zachodzi, trzeba do rana czekać, rano przyjadą ze sprzętem, jak się rozwidni, będzie coś w tej wodzie widać, tam była głębokość około 8-10 metrów, naprawdę już było tam ciemno. No trudno, Neptun tak chciał, dałem wstecz, wróciliśmy rufą do Kei, przenocowaliśmy. Następnego dnia rano ci podnurkowie przepływają, wchodzą do wody, ja znowu oddałem cumy rufowe, wybieramy kotwicę, per, 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 i kotwica weszła do kluzy. Samo się odczepiło. I w tym momencie któryś z chłopaków mówi, przecież wczoraj był piątek, kto to wychodzi w piątek? Rzeczywiście był to piątek.
Coś w tym jest. Nie wypływam pierwszy raz w sezonie w morze, to dzielę się z Neptunem toastem i kieliszek alkoholu wylewam do morza, żeby przywitać się z dziadkiem na początek sezonu. Na pokładzie się nie gwizdzę, bo to sprowadza złe wiatry. Gwizdać mają prawo tylko ci, którzy pod żaglami opłynęli przylądek Horn. Ale paradoksalnie nie korzystają z tego najczęściej. Ja w 1999 roku opłynąłem dwukrotnie przylądek Horn, zdarzyło mi się zagwizdać na pokładzie. Po to, żeby pokazać tylko, że mogę. I już. I dalej nie, bo jest to dla mnie nienaturalne. Ja przez te 30 lat żeglowania byłem wychowywany w ten sposób, że się nie gwizdzę. I niezależnie od tego, kto jakim jest realistą, to warto tego przestrzegać. Dlaczego? Dlatego, że są pewne tradycje morskie. Dlaczego na przykład zakładam marynarkę z złotymi guzikami, szare spodnie, czapkę z białym pokrowcem? Bo należy to do stylu. Należy do klimatu i ja to żeglarstwo pojmuję jako całość. To, że banderę się stawia o 8 rano, to, że się opuszcza zachodzie słońca i na przykład w rejsach jest tak u mnie, że jak stoimy w porcie, to niezależnie od tego, co się dzieje na statku, to 8 rano jest świętą godziną i wszyscy mają być na rufie przy postawieniu bandery. Uroczystość i koniec. To jest moment, kiedy można się spotkać z załogą całą, można powiedzieć, co się będzie działo, można wytknąć błędy dnia poprzedniego, ale też pokłonić się tej tradycji morskiej.
Dwa uderzenia, takie jak były, takie bing bing, jedno koło drugiego, to jest jedna szklanka. To jest pełna godzina. Cztery szklanki wybija się o 8, czyli 8 uderzeń, w seriach po 2. Jedno pojedyncze uderzenie jest to połowa godziny, to jest 8:30. Dwa uderzenia obok siebie to jest godzina 9, trzy uderzenia także jest 2 i 1, to jest godzina 9.30.
A teraz dwa?
Dwa, no to może być na przykład 10, druga i tak dalej co 4.
A pan tu jest kim?
Ja pomagam bosmanowi.
Tak naprawdę te całe żeglarstwo to uważam, że powinno służyć dobrym cechom tej załogi, która na tym żaglowcu i na tych żaglach tutaj pracuje. Trzeba pamiętać o tym, że każdy żaglowiec jest terytorium danego państwa, jeżeli nosi banderę tego państwa. Także nasz żaglowiec jest bandery polskiej, więc jest wizytówką jakoś naszego kraju. I myślę, że w dobie jakiegoś w tej chwili okresu u nas w kraju i zahamowania pewnych wartości, no myślę, że taki żaglowiec jest czymś dobrym, czymś, czego nam zazdroszczą za granicą i temu powinien służyć. No, powinniśmy być dumni z tego, że mamy taki żaglowiec i że młodzież i w ogóle osoby, które chcą się w jakiś sposób związać z tym żeglarstwem albo przeżyć tą przygodę, żeglują sobie na nim, uczą się powiedzmy tej pracy zespołowej, co im się później przydaje w pracy, w ogóle swojej zawodowej, a poza tym no, myślę, że jesteśmy dobrą wizytówką no, tutaj gdzieś poza granicami. No.
Coś na WNT. To jest Zawisza Czarny numer 2. Jak długo on będzie pływał, nie wiadomo. No ale oczywiście z każdym rokiem jego młodzieńczy wigor słabnie i no, logika wskazuje, że powinien być projektowany i budowany Zawisza Czarny 3. Tylko nie wiem, czy wystarczy komuś fantazji na zbiórkę pieniędzy, bo oczywiście ZHP nie jest w stanie wyłożyć kilkudziesięciu milionów złotych, bo to tyle pewnie powinno kosztować, a przynajmniej kilkunastu milionów złotych. Czy tak będzie? Nie wiem. Życzyłbym sobie, żeby tak się stało. Zawisza ma coś nieprawdopodobnego. Ma legendę Zawiszy. A na to się pracuje nie latami, a dziesiątkami lat. Żadna organizacja skautowska na świecie nie ma tak dużego żaglowca. W przyszłym roku jest stulecie skautingu założonego przez lorda generała Baden-Powella. Może to byłaby okazja do zrobienia jakiegoś, nie wiem, ogólnospołecznego zrywu pod zbiórka pieniędzy na nowego Zawiszę. Chociażby te, lekko licząc, kilkadziesiąt tysięcy młodych i nie tylko młodych ludzi, którzy przeszli jakąś przygodę życiową na Zawiszy, to powinno jednak zobowiązywać.
Myślę, że tak jest wieczór, to zaśpiewam kołysankę.
Śpi moja mała, przyjemnych snów. To nic, że gdzieś dziki sztorm targa reje znów. To nic, że gdzieś dziki sztorm targa reje znów. Przecież ja wrócę najprędzej, jak będę mógł, stargany wichrami siedmiu groźnych mórz. Naj, naj, na, naj, na, naj, naj, na, na, na.
To była audycja dokumentalna Marty Miller. Dodam jeszcze, że 16 lipca w Gdyni odbędą się główne obchody 45-lecia podniesienia harcerskiej bandery na żaglowcu Zawisza Czarny.
Jedynka. Najlepsze informacje.